Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Kultura dla najmłodszych.
Dziś moją i Państwa gościnią jest pani Aleksandra Trapp, współautorka raportu badawczego noszącego tytuł Dojrzewanie polskich chłopców, psycholożka. Dzień dobry pani Aleksandro.
Dzień dobry.
Pani Aleksandro, rosnący w siłę trend girl power sprawił, że wiemy bardzo wiele o dojrzewaniu dziewcząt i w ogóle o tym trudnym dla dzieci, dla młodzieży okresie. Niewiele natomiast wiemy o problemach chłopców. Czy oni zatem nie mają problemów? Czy być może nie chcą o nich mówić? Albo my nie chcemy ich poznać? No bo przecież chłopcy świetnie sami sobie powinni poradzić ze wszelkimi problemami.
A tak, to jest bardzo dobre pytanie i to pytanie też zadaliśmy sobie jakiś czas temu, bo tak jak pani wspomniała, trend umocnienie kobiet, girl power jest już tak silny, że już dużo o nim wiemy. My też co roku w InFuture Institute wydajemy taką mapę trendów, gdzie mapujemy trendy na przyszły rok albo przyszłe lata. No i rzeczywiście ten trend umocnienie kobiet stał już się na tyle popularny, powszechny, że on już nawet zniknął z mapy trendów jako coś właściwie oczywistego, o czym już powinniśmy rozmawiać, wcielać w życie pewnego rodzaju dobre praktyki. Ale wtedy zadaliśmy sobie pytanie, co się dzieje z chłopcami, co się dzieje z mężczyznami. Tak naprawdę widzimy już od lat, że trwa taka cicha rewolucja, redefinicja tego współczesnego wizerunku mężczyzny, ale i chłopca. No i jak o tym mówić, jak zrezygnować też wciąż z krzywdzących w jakiś sposób stereotypów, które wciąż funkcjonują. Jak możemy tym chłopcom pomóc w ich codziennych wyzwaniach? No i trafiliśmy tak naprawdę na partnerstwo razem z Fundacją Munka, razem z PBS-em, razem z wieloma ekspertami. Postanowiliśmy pochylić się nad tym tematem, no i właśnie zacząć się zastanawiać, jak możemy tych chłopców też zrozumieć, bo też jak się okazało, na rynku badań o chłopcach współcześnie wychowujących się, dorastających w Polsce, my nie znaleźliśmy, więc postanowiliśmy tą lukę uzupełnić.
I tym sposobem powstał raport noszący tytuł Dojrzewanie polskich chłopców. No więc co znajdziemy w tym raporcie, proszę powiedzieć?
Po pierwsze, tak jak pani wspomniała, podeszliśmy do tego tematu badawczo. Stwierdziliśmy, że my musimy najpierw, zanim zaczniemy snuć jakiekolwiek przypuszczenia dotyczące właśnie tego współczesnego świata, tej redefinicji świata męskiego, świata chłopców, zapytamy samych chłopaków, więc dlatego badania ilościowe, badania jakościowe, rozmowy z chłopakami w różnym wieku, z różnych miejscowości, z tych mniejszych i większych. I w tym raporcie tak naprawdę są podsumowane te nasze wnioski. Z jednej strony pokazujemy wyniki tych badań, dosyć ciekawe, mierzymy się ze stereotypami, też pytamy chłopaków o stereotypy, z którymi się mierzą, a z drugiej strony też postaraliśmy się wspólnie z ekspertami, z profesorami z różnych branż, nie tylko psychologami, ale i nauczycielami, ale i edukatorami czy rodzicami, pochylić się nad tym, co jeszcze my jako dorośli możemy zrobić, żeby z tymi współczesnymi wyzwaniami tym chłopakom pomóc. Więc to jest taka tak naprawdę historia o współczesnych chłopcach, o ich dojrzewaniu i o tym, jak możemy ich wspierać już dziś.
To jakie te współczesne wyzwania stoją przed chłopcami, bo ja mam wrażenie, obserwując oczywiście ten proces, ten etap adolescencji, dojrzewania współczesnych chłopców, że chłopcy znaleźli się w takiej pułapce, bo z jednej strony wciąż gdzieś jeszcze funkcjonują stereotypy, o których pani wspomniała, a z drugiej strony już nakładają się nowe wymagania, bo przecież chłopcy muszą być wrażliwi, bo muszą się dopasować też do zmieniających się dziewcząt, które są silne, są pewne siebie, są zdecydowane, są to takie młode feministki. No i jak się w tej takiej trochę mydlanej bańce ma odnaleźć młody, dojrzewający, mimo wszystko przeżywający swoje problemy chłopak?
Tak, no rzeczywiście ten świat też się zmienia i to bardzo często chłopaki mówili o tym, że tutaj jeżeli mówili, znaczy jeżeli rozmawiają z rodzicami o ich dojrzewaniu, no to były trochę inne też okoliczności, inny świat. Technologicznie bardzo to wszystko poszło do przodu. A z drugiej strony my jako ludzie tak szybko się nie zmieniamy. Znaczy te chłopaki wciąż mają takie wyzwania, które w ogóle stoją przed dorastającymi chłopcami i dziewczynami. Więc z jednej strony to wyszło też z badań, największe wyzwanie dla chłopaków to jest kwestia taka zwyczajna, przyziemna, kwestia edukacji, kwestia szkoły, kwestia nauki, której mają wrażenie, że mają w dzisiejszych czasach coraz więcej. Wszelkie dodatkowe zajęcia, które gdzieś tam krążą i są wokół nich, sprostanie wymaganiom systemu, ambicjom, ambicjom swoim, ambicjom rodziców, natłok tych zajęć pozalekcyjnych, prac domowych, trochę gubią czas na własne pasję, na poszukiwanie siebie, na relacje nawet już w dzisiejszych czasach, na taką zwyczajną nudę i mają takie poczucie takiej kultury, zresztą my dzisiaj wszyscy żyjemy w takim poczuciu kultury nanosekundy, to już nawet nie jest kwestia sekund, to jest kwestia nanosekund, jak wszystko się zmienia, jesteśmy przebodźcowani, tego wszystkiego jest dookoła, chłopaki też to czują. Wyzwaniem okresu dojrzewania oczywiście wciąż jest życie uczuciowe czy relacje, więc to jakby się nie zmienia, ale i zdrowie psychiczne. I to też się pojawiło. 47% badanych chłopców stwierdziło, że to są też wyzwania, z którymi się mierzą. Tym bardziej, że o tych emocjach, to też tu zostało trochę wspomniane, dzisiaj mówi się w różny sposób. Z jednej strony oni słyszą, nie masz się, nie bądź jak baba, bo to takie określenia też padały, a z drugiej strony czują taką potrzebę jednak tego, że świat się zmienia, że ta wrażliwość w nich jest. Na biologii dowiadują się o dojrzewaniu ciała, ale mniej dowiadują się o tym, że mogą mieć różne nastroje, że jest zgoda na to, że dorastanie to również różnego rodzaju emocje, te złe i te dobre, więc na pewno ta kwestia oczywiście zdrowia psychicznego też się pojawiła. Na pewno kwestia autorytetów, to też jest taki, komu wierzyć, na kim się wzorować, bo dzisiaj oczywiście oprócz influencerów czy osób bardzo medialnych mają patrzą na tatę, patrzą na mamę, patrzą na te zmieniające się bardziej partnerskie relacje z rodzicami. Chociaż z drugiej strony, niestety to jest właśnie taka dla mnie bardzo jednak niepokojąca dana, prawie połowa chłopców zadeklarowała, że z wyzwaniami okresu dojrzewania radzi sobie po prostu sama. Oni nie chcą być dla kogoś, nie wiem, jakiegoś rodzaju problemem. Oni wolą zaszyć się i czasem już nawet o tym nie mówić. I poradzić sobie najzwyczajniej w świecie z wszystkim sama, bo przecież oni muszą być silni, prawda?
No właśnie i to znów zaskakuje, bo z jednej strony mówi pani o tej pełnej świadomości dbania o zdrowie, pewnie jak się domyślam, prowadzenia zdrowego trybu życia, być może odchodzenia od używek, a z drugiej strony znów to poczucie osamotnienia, kiedy przychodzi problem. Nie powiem nikomu, żeby nie zawracać mu głowy, żeby nie przeszkadzać, żeby poradzić sobie samemu z tym problemem, więc jak pomóc, skoro tej pomocy młody chłopiec nie chce?
Tak, i to jest też bardzo duże wyzwanie, bo tak jak powiedziałam, też okres dorastania na pewno nie jest łatwym okresem i to wszyscy, którzy przez to przeszli, pewnie mają różnego rodzaju doświadczenia. I tak, jest dokładnie tak, jak pani mówi. My w wywiadach tych pogłębionych słyszeliśmy, przecież ja nie chcę być dla nikogo problemem, przecież jeżeli otworzę się tak bardzo, to ludzie pomyślą, że sobie nie radzę, tak? Albo rzeczywiście tylko słabi proszą o pomoc. Takie rzeczy też słyszeliśmy, więc te obawy przed wyśmianiem, przed tym pokazaniem słabości, to taki też trochę taki sygnał braku zaufania też do nas jako dorosłych, do nauczycieli, do rodziców. I z tym na pewno musimy sobie w jakiś sposób radzić. Tak naprawdę to jest kwestia czasami banalnie po prostu jakiegoś rodzaju komunikacji, otwartości, ale też walki z tymi stereotypami, które gdzieś tam cały czas pokutują, tak, że chłopak to jest ten niepłaczący, silny, czasami nawet niewrażliwy, I to musimy wszyscy odczarować w jakiś sposób.
Pani Olu, a o jakich konkretnie stereotypach pani mówi?
Tak naprawdę ci dorastający chłopcy zmagają się z wieloma stereotypami. Między innymi jest to wizerunek takiego stereotypowego, silnego, męskiego w takim wydaniu bardzo, nie chcę tu użyć złego słowa, ale z takim pojęciem takiej męskości rozumianej w taki pejoratywny sposób, czyli tak naprawdę i to wzbudza w nich najwięcej emocji w takim negatywnym spektrum, złość, zniechęcenie, bezsilność. 75% badanych powiedziało, że ten stereotyp dotyczący tak naprawdę ukrywania emocji, takiego mieszczącego się być może pod takim prostym hasłem chłopaki nie płaczą, chłopaki są silne, chłopaki nie pokazują emocji, chłopaki zawsze mają rację, chłopaki tak naprawdę dominują, to jest ten stereotyp, który chyba, albo nie chyba, tylko na pewno, był tym postrzeganym najbardziej negatywnie przez nich. Mhm. Oni już nie chcą być wciskani w tą szufladkę takiego tak naprawdę nie zwracającego na nic poza sobą, niewrażliwego, no i tak jak powiedziałam, w jakiś sposób silnego, ale w takim negatywnym tego słowa znaczeniu mężczyzny. Ale tych stereotypów było więcej, bo tak naprawdę mówili również o stereotypach dotyczących chociażby kwestii ukrywania emocji, to już trochę było, ale też kwestii na przykład ubioru, czy kwestii zachowania, czy kwestii wyboru zajęć dodatkowych, czyli że muszą wybierać rzeczy, kolory przeznaczone tylko dla mężczyzn. Wszystko, co jest takim stricte podziałem na to, co męskie i kobiece. Tutaj rozmawialiśmy z chłopcem, który powiedział wprost, że jakby przeszkadza mu to, że to może być takim przykładem, że przeszkadza mu to, że on chodzi na zajęcia taneczne i wciąż jest to postrzegane przez niektórych jego kolegów, czy też nawet koleżanki, jakoś coś, co robią tylko dziewczyny. Mhm. Więc takie podziały, które wciąż gdzieś tam funkcjonują, nawet na kolory męskie czy damskie, to jest coś, co tak naprawdę budzi te negatywne emocje u 60% badanych przez nas chłopaków. Mhm. Że muszą być zdecydowani, że zawsze muszą podjąć bardzo szybko określoną decyzję, że to jest takie określenie jak męska decyzja, tak, że musimy za nią stać. To też chłopaków frustruje, że dlaczego tak ma być, przecież możemy dyskutować, tak, możemy rozmawiać, to nie jest tak, że można raz tylko tupnąć nogą i podjąć wszystkie możliwe decyzje. Tutaj pojawia się kwestia związków, kwestia tego, że mężczyzna, przynajmniej tak to postrzega część z nich, powinien być dominującym w związku, że tutaj były takie określenia jak nie bądź pantoflarzem, bądź tak naprawdę w jakiś sposób dominujący. To też jest coś, na co chłopaki zwracali uwagę i co wskazywali na taką cechę, która jednak budzi w nich po prostu złość.
Czy sama świadomość tego, że te stereotypy wciąż są wokół nich i być może oddziaływują w sposób bezpośredni, krzywdząc niejednokrotnie emocjonalnie takiego dojrzewającego chłopca, sprawia, że mają siłę do walki z tymi wszystkimi naleciałościami z przeszłości, że patrząc na zmieniającą się i kulturę, i relacje z rodzicami, czy związki partnerskie, chcą zmieniać siebie i oddalać się od tych stereotypów, już tak bardzo dotkliwie na nie reagować.
Na pewno dlatego też my badaliśmy na takim spektrum różnego rodzaju emocji, które określenia na chłopaków działają bardziej jednak po prostu ich wkurzają, więc albo są po prostu czasami bezsilni w tym, jak to można robić. Więc jakby znowu, bo to nie jest tak, że one dotykają w równym stopniu pewnie wszystkich badanych, ale zdecydowanie to są dla nas takie czerwone flagi tak zwane, z czym powinniśmy my walczyć, bo czasami nawet wciąż w naszej kulturze funkcjonują tego typu nawet zabawne powiedzonka albo jakieś uwagi, które finalnie chyba nie powinny w takim wypadku mieć miejsca. I to też jest taki apel do nas wszystkich, jak my po prostu też tą komunikację czasami budujemy, bo Można to zaopiekować w bardzo, bardzo różny sposób. Tak, i tutaj doszliśmy trochę do takiego wątku tego, na kim chłopaki chcieliby się właśnie wzorować, co chcieliby odrzucać, albo jakie stereotypy, bo też są takie stereotypy, które nie budzą w nich aż takich złych jakby konotacji, tak? Bo są takie może nie stereotypy, ale bardziej powiedzenia, które być może są też nawet w jakiś sposób motywujące.
To
działa to w dwie strony.
Kto najczęściej jest wzorcem do naśladowania dla takiego młodego, dojrzewającego chłopaka?
No z naszych badań wynika i z tego, co deklarowali badani chłopaki, z którymi rozmawialiśmy, to przeważa jednak tutaj bardzo ważna rola ojca. Autorytetem w dzisiejszych czasach dla chłopaków, takim wzorcem męskości najczęściej jest po prostu tata.
To ja zapytam już od razu pani Aleksandro, czy to wynika z tego, że ci młodzi, dojrzewający chłopcy, którzy brali udział w badaniu, o których to wynikach możemy poczytać w raporcie Dojrzewanie polskich chłopców, to synowie pokolenia milenialsów, którzy to z kolei sami byli w tym stereotypowym świecie wychowywani, ale teraz odrzucają ten wzorzec wychowawczy i próbują stworzyć nowe zasady wychowywania dzieci?
Częściowo już tak. Częściowo rzeczywiście to jest to, na co pani zwróciła uwagę. To są już chłopaki wychowywane przez ojców. Myślę, że można to nazwać trochę bardziej świadomych też zmian w świecie, też zmian, które jakby następują w związku ze zmieniającymi się nawet rolami płciowymi. I to są ci ojcowie, którzy, tak jak rozmawialiśmy z chłopakami, potrafią z synem pójść na koncert, potrafią grać z nim w jego ulubioną grę, potrafią wyjść z nim i pograć piłkę, a z drugiej strony, nie wiem, jak już są starsi, robią sobie wspólnie tatuaże, więc to są bardziej partnerzy, takie, ale w takim dobrym słowa tego znaczeniu, którzy uczestniczą w życiu swoich dzieci bardziej aktywnie, bo też nie zapominajmy, że milenialsi z kolei to jest takie pokolenie czasami rodziców tym mniej obecnych, więc oni trochę z kolei starają się swoim dzieciom dać więcej tego czasu niż czasami mieli sami ze swoimi rodzicami. Więc tak, to jest dobry wątek. Z drugiej strony rzeczywiście to są ojcowie, którzy już są w jakiś sposób też budują takie trochę inne cechy, albo też cechy, których być może nie mieli ich ojcowie. Jak pytaliśmy o te cechy, to były takie elementy, na których chłopaki sami wskazywali u swoich ojców. To była właśnie towarzyskość, odpowiedzialność za siebie, za innych, ale też w takim kontekście bycia razem i takiego wspólnego przeżywania różnych elementów tego życia. Więc tak jak powiedziałam, takie partnerstwo, współpraca i też możliwość polegania na sobie. To było dla chłopaków bardzo, bardzo ważne. Aczkolwiek to nie jest tak, że znowu byli to wszyscy chłopcy. Częściowo część ojców nie do końca odnajduje się w tym modelu, ale na pewno chłopcy to doceniali, tą taką obecność.
A jeśli obecności brak, jeśli ojca nie ma w tym ważnym dla dojrzewającego chłopca momencie i jest tylko sama matka, to czy ona może tę funkcję autorytetu pełnić?
Tak, to znaczy rzeczywiście to ojciec jest ważną personą też, tak jak powiedziałam, w życiu chłopców, ale są takie elementy, które, bo to nie jest tak, że wszyscy chłopcy jakby, no bywa różnie i życie też różnie się toczy, ale rzeczywiście ta matka jest wciąż tą personą, która jest bardzo, bardzo ważna. Tutaj można tylko powiedzieć, że z tych badań wynika, że wciąż z takimi problemami nawet bardziej relacyjnymi czy natury zdrowia psychicznego chłopcy częściej chodzą do matek niż do ojców, więc ta rola tutaj, chociażby tutaj te badania się w jakiś sposób różnicują, ale też badani chłopcy wśród autorytetów, żeby było jasne, wskazywali bliskich, dalszych, krętnych, braci, wujków, kuzynów. Chodzi w ogóle o ten kontekst takiej relacyjności też, która gdzieś tam jest blisko nich, która jest dla nich ważna, ale to nie znaczy, że nie wskazywali chociażby kwestii, nie wiem, jakichś nauczycieli, trenerów albo też innego typu relacji. Tak, to też się w badaniach absolutnie pojawiało.
My dorośli bardzo obawiamy się teraz tego, że takim wzorcem, autorytetem do naśladowania dla młodych chłopców mogą być też influencerzy, którzy różnego rodzaju treści do nich kierują. Czy rzeczywiście te obawy są słuszne? No bo mamy świadomość tego, że najmłodsze pokolenie żyje tak samo w sieci, jak i poza nią. No więc jak mają młodzi chłopcy dojrzewający budować swój prawdziwy wizerunek?
Tak, rzeczywiście dzisiejsza młodzież funkcjonuje w dwóch światach. To już nawet nie jest tak, że to są dwa światy. Dla nich to jest jeden świat po prostu przenikający się. Tak jeszcze te starsze generacje mają tendencję do tego mówienia, że to jest świat offline, świat online. Dla nich właściwie w większości z nich to jest jeden świat. On po prostu się przenika. Więc ci influencerzy, te osoby gdzieś tam bardziej medialne z sieci przenikają się i absolutnie są obecne w ich życiu. I tutaj znowu bo z jednej strony można się inspirować i to jest dobra inspiracja osobami, które gdzieś tam się pojawiają w sieci i to są fajne treści i to są osoby, które propagują rzeczywiście takie nawet zdrowe, chociażby zdrowy styl życia, ale tak w sieci można również natknąć się na wiele wyzwań i pułapek i tych autorytetów, które albo też osób, które niekoniecznie chcielibyśmy, żeby były autorytetami dla naszych dzieci. Tu wyzwanie jest bardzo, bardzo duże i mam wrażenie, że jeszcze nie umiemy sobie z tym do końca poradzić, bo tutaj też wchodzą oczywiście kwestie w ogóle rozwoju sieci, internetu i tego, co jest dostępne dla młodych, a co nie powinno być dostępne dla młodych, kwestie zmian prawnych i tak dalej. Jest to duże wyzwanie, ale myślę, że jeszcze nie umiemy sobie chyba na 100% z nim poradzić. Co ciekawe, chłopaki też nie do końca potrafią sobie z nim poradzić, bo jak już rozmawialiśmy z tymi starszymi chłopakami, tymi, którzy właściwie są w wieku, powiedzmy, nie wiem, tam od 18 do 25 roku życia, oni sami przyznają, że mieli w tym okresie młodszym bardzo duży problem, żeby odróżnić to, co jest dla nich właściwe, albo dopiero w jakimś czasie przekonywali się, że są treści, które po prostu mogą robić albo robiły im krzywdę.
To jest też tak, że my jako społeczeństwo z czasem dochodzimy do pewnych rozwiązań. Tak było choćby z przypadkiem całego ruchu ciało pozytywności, kiedy zauważyliśmy, że te wyidealizowane zdjęcia pokazywane w internecie wpływają w sposób niekorzystny na młode dziewczęta, to pojawił się właśnie ruch ciało pozytywności. Co ciekawe, doświadczenia kliniczne i badawcze pokazują, że chłopcy lepiej radzą sobie z obrazem własnego ciała niż dziewczęta właśnie. Obecnie chłopcy zdecydowanie rzadziej zgłaszają lęk czy wstyd w takich tematach dotyczących samooceny czy też wyglądu. No, Cezary Barański, psycholog, seksuolog, terapeuta, mówi, że w innych krajach jest nieco inaczej, zwłaszcza w tych, w których zaawansowane technologie cyfrowe funkcjonują dłużej niż w Polsce, na przykład w Japonii. Tam poziom samooceny wyglądu u chłopców częściej stanowi temat lękowy. To brzmi troszkę groźnie, bo pokazuje, że im dalej będziemy w ten świat wirtualny wchodzić, w głębiej właściwie, to takie stany lękowe mogą też dopaść chłopców. No ale nie wybiegajmy w przyszłość i zastanówmy się, jak z tymi wyidealizowanymi zdjęciami, często przerobionymi, pokazującymi smukłe, umięśnione ciała młodych chłopców, radzą sobie dojrzewający chłopcy.
My zapytaliśmy tak naprawdę w kwestii tej relacji swojej z ciałem chłopaków, czy oni akceptują swój wygląd. Tam wyniki, tam 70% badanych wskazało, że tak, że oni swój wygląd akceptują, no ale mamy zawsze te 30%, które powiedzieli nie, albo właściwie trudno im powiedzieć. Oni wskazywali, że rzeczywiście ten wyidealizowany obraz też ciała męskiego, no jest dla nich w jakiś sposób wyzwaniem. Były tak naprawdę, jak dopytaliśmy, dlaczego nie akceptują swojego wyglądu, no to padały oczywiście takie określenia jak to, że jakby jak mogę akceptować swój wygląd, skoro wszyscy wyglądają w internecie dużo lepiej. No i to znowu ta pułapka tego, co my prezentujemy w tym internecie albo w mediach społecznościowych. Oni sami przyznali, no nie widzę tam chłopaków, którzy mają pryszcze, a ja mam pryszcze. Albo ja tam nie widzę chłopaków, którzy wyglądają tak jak ja, a jest taki okres życia dojrzewającego również chłopca, no nie tylko chłopca, ale również dziewcząt, kiedy rzeczywiście ciało się zmienia, dosyć dynamicznie. No i wtedy to trzeba mieć szczególną uwagę czy uważność na to, że tak naprawdę te kompleksy w tym momencie mogą się pogłębiać. No i wtedy na pewno te social media nie wpływają, znaczy jest taka szansa, że nie będą wpływać pozytywnie. Więc tutaj też budowanie takiej jednak świadomości, samooceny, ale też takiego edukacji tego, co się dzieje po prostu w danym momencie z ich ciałem.
Czy na podstawie tego raportu jesteśmy w stanie podać redefinicję męskości?
Myślę, że jeszcze nie, niestety. Mówiąc całkowicie szczerze, to dzisiaj ta redefinicja chyba dzieje się tak naprawdę na naszych oczach, bo to wszystko, o czym rozmawiamy i gdy próbowaliśmy nawet z chłopakami wypracować taki nowy model męskości, to jednak jest to trudne. Jednak jest to trudne i wyzwań jest bardzo dużo, bo po pierwsze żyjemy w świecie bardzo, bardzo szybkich zmian, dynamicznych zmian, takim transformującym się świecie. Tak naprawdę mówi się o takiej erozji dotychczasowego znaczenia takiej tradycyjnej męskości, o wielopoziomowych trudnościach, zmianach i tak naprawdę ten świat, który no, dzisiaj nazywamy światem w ogóle polikryzysów, nie tylko kryzysów męskości, bo tych kryzysów mamy coraz więcej, to jest taki świat, który chyba dopiero zaczynamy tą redefinicję tworzyć, dopiero zaczynamy ją w jakiś sposób dotykać i chyba budować na nowo. Więc te wszystkie strategie też walki chłopaków właściwie w swojej głowie wzorcem takiego mężczyzny, czy też nowej męskości, myślę, że właśnie w tym momencie się dzieją, więc to jest też dobry moment na dyskusję nad tym, jak tych chłopaków dzisiaj w tym wspierać, w tym też trudnym dla nich okresie przejścia, kiedy tych tak naprawdę tej redefinicji wciąż chyba nie mamy.
No to zapytam wprost, jak możemy wspierać te redefinicje współczesnego wizerunku mężczyzny i chłopca, rezygnując jednocześnie z tych krzywdzących stereotypów?
Tak, i żebym tylko dopowiedziała, w raporcie znajdują się takie rekomendacje. Są rekomendacje przygotowane przez, tak jak powiedziałam, bardzo wielu specjalistów, którzy właśnie podpowiadają, jak możemy chłopaków wspierać w różnych obszarach, nie tylko dojrzewania, ale tego w szkole, w obszarze relacji, w obszarze właśnie ich ciała, czy też dbania o ich emocje i te rekomendacje, czy też rekomendacje przygotowane specjalnie dla ojców. Więc ja zapraszam do raportu. A jak możemy ich wspierać? Ja myślę, że chyba najważniejsze to jest to, żeby rzeczywiście zrozumieć, że płeć jest zaledwie jedną z wielu cech, które mają na nas wpływ. Więc takie stereotypy dotyczące tego, jak powinni się zachowywać chociażby, jak powinni wyglądać, co powinni mówić i te wszystkie schematy dotyczące myślenia o chłopcach, powinniśmy w jakiś sposób się zastanowić, jak one, jak nasze postawy i oczekiwania wobec chłopaków dzisiaj wpływają tak naprawdę na nich pozytywnie, ale jak też mogą ich rzeczywiście w jakiś sposób krzywdzić. Więc chłopcy tak naprawdę to są tak naprawdę. No, może to jakieś takie zbyt proste określenie, ale to są po prostu młodzi ludzie, z którymi warto rozmawiać, warto pamiętać, że są bardzo różni, warto pamiętać, że jakby dorastanie jest okresem, w którym oni się po prostu zmieniają, zmienia się ich ciało, zmieniają się ich emocje, zmieniają się ich potrzeby, żeby być przy nich, być uważnym i żeby rzeczywiście nie musieli żyć pod taką presją bycia nie wiem, tym kimś, kto w tych stereotypach został określony, że właśnie te wszystkie męskie role, które do tej pory gdzieś tam je wpychamy. Więc chłopaki potrzebują tak naprawdę też równowagi między opieką, między samodzielnością, między kontrolą, a z drugiej strony autonomią. I potrzebują, tak jak wszyscy, bezpiecznego środowiska, wsparcia. Wsparcia zarówno w tym rozwoju zdrowotnym, ale i emocjonalnym, ale i fizycznym, ale i społecznym. Więc znowu to nie są jakieś, nie wiadomo chyba jakie czasami duże wyzwania, ale żeby o tych wszystkich prostych rzeczach też na co dzień pamiętać.
Te wszystkie wskazówki i porady, o których Pani opowiada, znajdą Państwo w końcowej części raportu noszącego tytuł Dojrzewanie polskich chłopców, ale jest też pewna część raportu, która Pani Aleksandro, wzrusza w szczególności.
Tak, ja rzeczywiście piszę o tym we wstępie, bo gdy przygotowywaliśmy ten raport, to zadaliśmy takie, wydawało nam się bardzo proste pytanie, które potem doprowadziło do tego, że rzeczywiście chyba tych chłopaków zrozumieliśmy jeszcze bardziej. Bo zadaliśmy im pytanie, co by powiedzieli, wracając w przeszłość, 10-letniej wersji siebie. I tam były naprawdę bardzo szczere, nawet nie sądziłam, to było dla mnie też zaskakujące, bo trochę już badań w życiu przeprowadziłam i tam było naprawdę bardzo dużo odpowiedzi, bardzo wysoki procent odpowiedzi, takich bardzo osobistych, bardzo, bardzo prywatnych i takich bardzo głębokich dla mnie, bo ci chłopcy mówili wprost, drogi chłopaku, polub siebie. Pamiętaj tak naprawdę, że jesteś ważny. Pamiętaj, były nawet takie słowa, że cię kocham, że jestem z tobą. Oni sami w sobie dawali taką moc i siłę, żeby rzeczywiście przejść przez czasami dla części z nich bardzo trudny okres dojrzewania, bo też pamiętajmy, że to nie jest łatwy czas. Więc takie hasła typu więcej odwagi, więcej wiary w siebie, dasz radę, zadbaj o siebie, tak naprawdę były dla mnie mocno, mocno wzruszające i takie znowu wskazujące na to, że ci chłopcy naprawdę potrzebują dużo zrozumienia, dużo ciepła, dużo wrażliwości i mimo że czasami jest taka fasada wciąż tych chłopaków, którzy, nie wiem, są silni albo próbują być silni, to że tam wewnątrz rzeczywiście czasami siedzi takie wrażliwe, nawet czasami po prostu dziecko.
Pani Aleksandro, ważne jest to, żeby dmuchać młodym chłopakom w skrzydła i to jest apel chyba do wszystkich i rodziców, i nauczycieli, i opiekunów, i wychowawców, i wszystkich dorosłych, którzy mają takich chłopców w pobliżu siebie, bo do tych osób chyba w szczególności jest ten raport dedykowany, prawda?
Tak, ja myślę, że on jest dedykowany chyba do nas wszystkich, bo to nie jest tak, że to tylko osoby, które, nie wiem, mają chłopców z domu, ale myślę, że chyba do nas wszystkich, jak w ogóle do społeczeństwa, bo też proszę pamiętać, że te chłopaki, które dzisiaj dorastają, będą budować naszą przyszłość, nie przyszłe społeczeństwo, więc ja polecam go każdemu.
A jak go można zdobyć?
Wystarczy wejść na naszą stronę infuture.institute, tam on jest bezpłatnie do pobrania, więc każdy, kto ma ochotę poczytać. Jest tam bardzo wiele cytatów, wypowiedzi samych chłopaków, więc jakbyście chcieli Państwo posłuchać też samych chłopców, a nie tylko spojrzeć na wyniki badań, to one też tam się znajdują, więc dla wszystkich zainteresowanych polecam.
O raporcie noszącym tytuł Dojrzewanie polskich chłopców opowiadała dziś w Radiu Kraków Kultura pani Aleksandra Trapp, która współtworzyła tenże raport, a która jest także psycholożką. Pani Aleksandro, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.